Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. W niedzielę 4 lutego wita Państwa serdecznie Piotr Rosochowicz wraz z realizującymi audycję za szybki studia na Cygańskiego Domu Radia Andrę Kunową i Arno. W dzisiejszej audycji usłyszą też Państwo głosy Marka Brzezińskiego w Kronice Wyznaniowej, Anny Rzeczyckiej w magazynie Polsko we Francji, Piotra Błońskiego w magazynie europejskim, Krzysztofa Rutkowskiego w powtórzeniu jego poradnika eurodeputowanego oraz Katarzyny Zawickiej, która jak co tydzień przekonywać nas będzie, że piosenka jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień naszego dziennika. Jeden z szefów afgańskich talibów zapowiada wzmożenie ataków samobójczych w Afganistanie. Angela Merkel kontynuuje podróż dyplomatyczną po Bliskim Wschodzie. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed kolejnym uderzeniem ptasiej grypy w Europie. Chiny podejmują kolejne kroki w celu ekonomicznego zdobycia czarnego lądu. A oto pełne wydanie naszego dziennika, które przygotowałem wraz z Piotrem Błońskim. W sobotnim krwawym zamachu samobójczym, kiedy samochód cysterna wjechał w tłum ludzi na jednym z ruchliwych targów w Bagdadzie i wybuchnął, spowodował on śmierć 135 osób i ranienie ponad 300. Biały Dom ten zamach sunnitów na szyitów nazwał okropną tragedią i przyobiecał władzom Iraku pomoc przy zapewnieniu bezpieczeństwa w stolicy kraju. Kilka zamachów miało też miejsce w całym Iraku. W niedzielę zginęło w nich co najmniej 15 osób. W Faludży miejscowa policja odkryła ciała 8 sunnitów, których twarze zostały zmasakrowane po tym, jak zabito ich strzałami z broni palnej. Rumuński minister spraw zagranicznych Razvan Ungureanu zapowiedział podanie się do dymisji. Jako przyczynę podaje on poinformowanie z dwutygodniowym opóźnieniem premiera Rumunii Tarczanu o aresztowaniu w Iraku dwóch cywilnych obywateli rumuńskich oskarżanych przez Amerykanów o szpiegostwo na rzecz irackich sunnitów. Szef milicji islamskich w Afganistanie, Mullah Ayatollah Khan, zapowiedział w wywiadzie dla agencji Reutera, że talibowie przygotowują znaczne zwiększenie liczby przeprowadzanych przez nich zamachów samobójczych w kraju, w którym, jak twierdzi, ludność popiera talibów w 95%. Depesze informują, że w niedzielę samochód pułapka wybuchł podczas przejazdu w południowej części kraju w drodze z Kabulu do Kandaharu konwoju żołnierzy kanadyjskich. Na szczęście nikomu nic się nie stało, oprócz kierowcy samobójcy, który zginął. Siły NATO w Afganistanie, których dowództwo przejmują dzisiaj notabene Stany Zjednoczone, zabiły jednego z przywódców talibów w okręgu Musakala na południu kraju, Mullah Ghafura. Ponadto depesze informują o niedzielnym potężnym wybuchu w Kandaharze, wybuchu niewiadomego pochodzenia. Palestyńskie ruchy Fatah i Hamas porozumiały się wczoraj, że wycofają swych uzbrojonych ludzi z ulic miast w Strefie Gazy. Ostatnie walki między tymi ugrupowaniami spowodowały śmierć 24 Palestyńczyków. Słuchają Państwo Paryża RFI, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Wystąpienie śmiertelnej dla człowieka mutacji wirusa ptasiej grypy H5N1 jest w Europie nadal bardzo prawdopodobne i należy w związku z tym przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa, powiedział w Genewie rzecznik WHO Światowej Organizacji Zdrowia Gregory Hartl. Odkrycie wirusa H5N1 potwierdzono ostatecznie na kurzej fermie we wschodniej części Wielkiej Brytanii w miejscowości Holton w hrabstwie Suffolk. Do chwili obecnej spalono tam już 160 tysięcy sztuk drobiu. We Francji minister rolnictwa i rybołówstwa Dominique Bussereau poprosił w tej sprawie o analizę sytuacji francuską Agencję Bezpieczeństwa Sanitarnego. W Norwegii władze zadekretowały znaczne ograniczenia w hodowli drobiu. Wszyscy hodowcy mają obowiązek unikać wszelkiego kontaktu między hodowanym drobiem a ptakami wędrującymi, czytamy w tym dekrecie. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła też po szczegółowych badaniach, że spowodowana w Nigerii śmierć 22-letniej mieszkanki tego kraju w połowie stycznia wywołana została właśnie przez wirus H5N1. Depesze przypominają, że Nigeria jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów Czarnego Lądu i że żyje tam ponad 140 milionów ludzi. W Lagos nigeryjski minister do spraw informacji Frank Nweke poinformował, że cytuję, epidemia w kraju rozszerza się, koniec cytatu. Reuters przypomina, że do dnia dzisiejszego na całym świecie zanotowano już 165 zejść śmiertelnych i 271 zachorowań człowieka na ptasią grypę. Zejścia śmiertelne miały miejsce w Azerbejdżanie, Kambodży, Chinach, Dżibuti, Egipcie, Indonezji, w Iraku, Nigerii, Tajlandii, w Turcji i w Wietnamie. Dodajmy też tu informację, że niedawno, pod koniec stycznia, wirus H5N1 odkryto także na Węgrzech. Minister ekonomii Niemiec Michael Gloss zagroził, że jeśli europejska spółka EADS produkująca Airbusy przeniesie część swojej produkcji poza Europę, a restrukturyzacja przemysłu produkującego Airbusa za bardzo dotknie Niemcy, to kraj ten, cytuję, jeszcze raz dokona analizy potrzeb swego przemysłu zbrojeniowego w dziedzinie lotnictwa. Koniec cytatu. Stwierdzenie to można odczytać w jedyny sposób. Jeśli restrukturyzacja spółki Airbus za bardzo dotknie Niemcy pod względem poziomu zatrudnienia, to Berlin znacznie zmniejszy złożone zamówienia. Kanclerz Niemiec Angela Merkel po wizycie w Kairze kontynuuje podróż dyplomatyczną po Bliskim Wschodzie, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Kuwejcie.
Przed wylotem z Kairu Angela Merkel spotkała się z imamem Uniwersytetu Al-Azhar, Mohammadem Sayedem Tantawi, jednym z najwyższych dostojników islamu sunnickiego, a także z sekretarzem generalnym Ligi Arabskiej Amrem Musą. Ten ostatni zachęcał Europejczyków do odgrywania większej roli w rozwiązywaniu konfliktów bliskowschodnich i wywierania nacisków w celu większej implikacji USA w pracę tzw. kwartetu. Jak informowaliśmy, kwartet, to jest ONZ, USA, Rosja i Unia Europejska, podkreśliły, że warunkiem zniesienia embargo finansowego nałożonego na autonomię palestyńską jest jednoznaczne uznanie przez Hamas prawa Izraela do istnienia jako państwa, uznania podpisanych porozumień międzynarodowych oraz rezygnacja z przemocy. Kanclerz Angela Merkel powtórzyła wszystkie te warunki w sobotę na wspólnej z prezydentem Mubarakiem konferencji prasowej, zaznaczając przy tym, że Europejczycy są świadomi, iż rozwój ekonomiczny terytoriów palestyńskich jest etapem kluczowym. Prezydent Mubarak ze swej strony oświadczył, że prace nad powołaniem palestyńskiego rządu jedności narodowej, Hamasu i Fatahu są na ukończeniu i wkrótce taki rząd powinien powstać, chyba że, jak dodał, pojawią się niespodzianki.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale, a teraz dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Dziesiątki tysięcy manifestantów zmobilizowanych przez konserwatywną opozycję w Hiszpanii demonstrowało w sobotę swój sprzeciw wobec wszelkich rozmów, jakie socjalistyczny rząd premiera Zapatero zamierza prowadzić z baskijską organizacją terrorystyczną ETA. Chiny Ludowe intensyfikują swą chęć podbicia czarnego lądu. Przebywając w niedzielę w Lusace, prezydent HRL Hu Jintao zapowiedział zainwestowanie przez Chiny w Zambii co najmniej 800 milionów dolarów i całkowite anulowanie długu, jaki Zambia ma wobec Chin Ludowych. Dług ten wynosi około 8 milionów dolarów. Pekin zamierza także udzielić Lusace bezzwrotnej pożyczki na odbudowanie zniszczonych przez ostatnie powodzie zambijskich wiosek. Pożyczki w wysokości 150 tysięcy dolarów. Co prawda inwestycje Chin w Zambii rosną, pisze Reuters, ale rosną też w sile protesty zambijskich robotników. Na przykład w minionym tygodniu przed ambasadą chińską w Lusace protestowali robotnicy z chińsko-zambijskiej fabryki odzieżowej Mulungushi Textiles. Zapowiedziano im zamknięcie fabryki z powodu trudności finansowych. Ostry krytyk obecności chińskiej w Zambii, opozycjonista Michael Sata, nie był zaproszony ani na jedną z oficjalnych ceremonii, w której uczestniczył prezydent Hu Jintao. W poniedziałek prezydent Chin Ludowych leci do Namibii. Odwiedzi także RPA, Mozambik i Seszele, a przyleciał do Lusaki z Kamerunu. Tak zwane Towarzystwo Telefonii Komórkowej w Chinach Ludowych poinformowało, że w roku ubiegłym liczba telefonów komórkowych w Chinach osiągnęła wysokość 120 milionów. Stanowi to prawie 40% wzrost w stosunku do roku 2005. W roku bieżącym ma być w Chinach komórek jeszcze o 25% więcej. Japoński dziennik Asahi Shimbun donosi w swym niedzielnym wydaniu, że północno-koreański minister spraw zagranicznych Kim Kye-kwan powiedział, że Pchenjan mógłby ewentualnie zrezygnować ze swego programu nuklearnego w zamian za co najmniej 500 000 ton przerafinowanej, czyli oczyszczonej ropy naftowej. Według japońskiej gazety szef dyplomacji koreańskiej miał złożyć tę propozycję podczas spotkania z parą amerykańskich ekspertów z Departamentu Stanu USA, Davidem Albrightem i Joel Witt. Co najmniej 20 osób zginęło, a 190 tysięcy jest rannych lub dotkniętych w jakiś sposób przez powodzie, które nawiedziły wyspy indonezyjskie. Co najmniej 400 tysięcy Indonezyjczyków musiało opuścić swe domostwa. Papież Benedykt XVI przy okazji modlitwy na Anioł Pański po raz kolejny wspomniał, że Kościół popiera rodziny powstałe na gruncie sakramentu małżeństwa. Depesze przypominają, że w całych Włoszech toczą się obecnie zacięte debaty na temat tego, czy uznać, czy też nie związki homoseksualne. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło rosyjskiej komisji dochodzeniowej w sprawie otrutego Aleksandra Litwinienki na wszczęcie pracy na terenie Wielkiej Brytanii. Rosyjska komisja zamierza też w swych działaniach przesłuchać Borysa Bieryzowskiego. Ten ostatni zapowiedział, że zgodzi się na rozmowę ze śledczymi rosyjskimi jedynie wtedy, gdy dostanie zapewnienie bezpieczeństwa ze strony władz Jej Królewskiej Mości. W Niemczech zakończyły się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Polscy szczypiorniści ulegli w finale Niemcom 24-29. Do przerwy wynik brzmiał 13-17. Tym samym zdobyli niespodziewanie aż srebrny medal. W meczu o trzecie miejsce i brązowy medal Dania pokonała Francję 34-27. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża, a oto przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Kamińskiego.
Okładki wiernie oddają tak zwane ośrodki zainteresowania. L'Express zastanawia się, czy Ségolène Royal wytrzyma po całej serii gaf, które kosztowały ją wiele w przedwyborczych sondażach. Le Nouvel Observateur grzmi o alarmie klimatycznym oraz publikuje testament ekologiczny Jacques'a Chiraca. To jest obszerny wywiad z prezydentem, ten sam, w którym Chirac zbagatelizował irańskie zagrożenie nuklearne. Le Point wylicza natomiast tych wszystkich, którzy płacą za innych, to jest w domyśle tych, którzy we Francji pracują, zarabiają i płacą podatki. Zaraz do tego tematu powrócimy. Najpierw wypada jednak zacytować kilka słów z małego wstępniaka naczelnego Le Point, François-Olivier Gisberta. Ten wspomina bowiem zmarłego 10 lat temu historyka François Fureta, pisząc, że nie należy mieć racji za wcześnie, a już szczególnie we Francji. Alexis de Tocqueville, jeden z największych intelektów tego kraju, po dziś dzień ledwo się pojawia w programach szkolnych. Raymond Aron tkwi nadal w czyśćcu. Nie brak też benzfałów, co wyżej stawiają polityczne brednie Sartra niż prorocze analizy Camusa. Od przedszkola. Francja żyje w jarzmie myślowego konformizmu i tylko dlatego ktoś taki jak François Furet, jeden z wielkich umysłów XX wieku, wciąż nie cieszy się w tym kraju uznaniem, na jakie zasługuje. Zbyt był bliski Tocqueville'a, by się podobać. Zbyt przenikliwy. I François-Olivier Gisbert cytuje parę zdań pisarza, spośród których wybieramy jedno, odnoszące się niemal do wszystkich dzisiejszych tematów. Zrodzona z demokracji, bujnie kwitnąca na jej łonie nienawiść do burżuja jest tylko z pozoru nienawiścią do innego. W gruncie rzeczy to nienawiść do siebie. Jednej z form nienawiści do burżuja opowiada wspomniany wyżej obszerny materiał Le Point poświęcony tak zwanym klasom średnim, tym co jeszcze niedawno pracowali w nadziei na lepsze życie. Dzisiaj nadzieja tę zastąpił strach przed przyszłością, czytamy w nagłówku. Cytowany w artykule przywódca partii socjalistycznej François Hollande powiedział jasno, bogaczem jest ten, kto zarabia więcej niż 4000 euro miesięcznie. I natychmiast dorzucił, że owszem, nie lubi bogaczy. Takich podatkowiczów jest we Francji niespełna 500 000, nie licząc tych wszystkich, co zarabiają dość, by uciec z całą forsą za granicę i nie płacić w ogóle ani grosza. Owe 500 000 płaci we Francji niespełna 2/5 wszystkich podatków. A ponad połowa podatników zarabia od 1500 do 4000 euro netto. Analizując sytuację Francji, ekonomista Jacques Marseille pisze na łamach Le Point, że wbrew powszechnemu mniemaniu Francja nie dzieli się na bogatych i biednych, ale na bezpiecznych i zagrożonych. Podział ten przecina zaś wszystkie warstwy społeczne. Zacytujemy tu tylko dwie niejako skrajne okoliczności. Na 22 miliony zatrudnionych, 1/3 nie grozi bezrobocie. To pracownicy sektora publicznego. Oni też dostaną najwyższe emerytury. Robotnikowi wypłacą tyle, ile wpłacił do kasy. Euro za euro. Natomiast pracownik państwowego monopolu elektryczności dostanie za każde wpłacone euro prawie 3. A kolejarz z kolei państwowych 3,40 euro. Analizując sytuację szczegółowo, Marseille cytuje zwykłe, nagie i straszne liczby. We Francji suma wszelakich pobrań podatkowych i socjalnych przekracza 70% dochodów. Dwa razy więcej niż w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dużo więcej niż w Danii i Niemczech. Pracodawca dopłaca do każdego pracownika ponad 42% jego pensji z tytułu tzw. opłat socjalnych. W Wielkiej Brytanii i Irlandii stopa ta wynosi 10%. Zdaniem autora tym tłumaczyć należy wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia w tych właśnie krajach. My zaś widzimy tu jasne zderzenie dwóch sposobów myślenia. Socjalistycznego, gdzie państwo trzyma wspólną kasę i tak nią dysponuje, jak mu się podoba, oraz liberalnego, gdzie obywatel sam decyduje, na co przeznaczy zarobione przez siebie pieniądze. Oba rozwiązania mają swoje ciemne strony. Socjalizm oznacza nieodpowiedzialność, marnotrawstwo, nieufność do człowieka i zniechęcanie do pracy. Liberalizm zaś to egoizm i dbałość wyłącznie o swoje interesy. Ponieważ rozwiązań idealnych nie ma, trzeba się przyjrzeć ostatecznym bilansom. Te zaś, jak wyglądają, każdy widzi. Ale wróćmy do francuskich faktów z Le Point. Najlepiej uplasowany w światowym rankingu francuski uniwersytet ląduje na 46. miejscu. Aby zredukować bezrobocie, Francuzi postanowili pracować coraz mniej, później wchodzić na rynek pracy, wcześniej z niego schodzić. W rezultacie mają znacznie wyższe bezrobocie niż kraje, gdzie zrobiono coś wręcz przeciwnego, wiedząc, że im więcej ludzie pracują, tym więcej jest pracy dla wszystkich. W latach 1970-84 przeciętna płaca francuska wzrosła o 50%, przez następne 15 lat o 15%. Francja wydaje co roku ponad 20 miliardów euro na tak zwane doskonalenie zawodowe w miejscu pracy. Skutków na rynku pracy nie odnosi to praktycznie żadnych, gdyż z pieniędzy tych korzystają pracownicy najwyżej kwalifikowani. Nie mają zaś dostępu do tej manny ci, którym jej najbardziej potrzeba. Zatrudnieni w przedsiębiorstwach małych i średnich, osoby niewykwalifikowane i starsze. Nikt nie wie zresztą, ile z tych miliardów idzie w istocie wprost do kasy związków zawodowych, jako nielegalne źródło ich finansowania. W artykule Jacques'a Marseille w Le Point jest wiele innych, podobnych danych, szczegółów, tabelek. Zacytujmy tylko jego niezbyt oryginalną konkluzję. Piekło wybrukowane jest szlachetnymi intencjami. L'Express rozmawia z byłym premierem Raymondem Barre, który opublikował właśnie swoje wspomnienia zatytułowane Doświadczenie władzy. Jego to właśnie subtelną metodą Jacques Chirac wykolegował z drugiej tury wyborów prezydenckich w roku 1988, po czym sam je przegrał z François Mitterrandem. Barre ma 82 lata i nie musi udawać. Mówi zatem wprost, co myśli. Na pytanie o Chiraca właśnie powiada coś, co wiedzą wszyscy. Jako osoba prywatna to człowiek uroczy. Jako polityk nie ma żadnych przekonań, tylko obsesja władzy. W roku 1974 zdradził Jacques'a Chaban-Delmas dla Giscarda, po czym założył partię RPR, by się pozbyć baronów golizmu i zabić Giscarda. Zgodził się zostać premierem Mitterranda, by mu odebrać Pałac Elizejski. Jeszcze dzisiaj, mówi Barre, nie ma wcale pewności, czy nie zechce znów stanąć do wyborów. Podobnie jak Mitterrand, który w roku 1974 otarł się o zwycięstwo, Chirac również uważał Giscarda za uzurpatora. Ten jednak mylił się co do jego zamiarów i nie doceniał jego zdolności szkodzenia. Chirac wolał zwycięstwo Mitterranda, gdyż nie godziło ono w jego własną przyszłość polityczną. Jemu więc Francja zawdzięcza 14 lat socjalizmu, mówi Raymond Barre. Giscard to narcyz, powiada jego były premier. W jego przypadku również człowiek prywatny zrobił psikusa politykowi. Zrobił on bardzo wiele dla Francji, historia z pewnością to uzna. Miał wielką inteligencję i kocią zwinność. Był jednak niesłychanie wrażliwy na wszystko, co tyczyło jego samego. Dowiódł tego w swym legendarnym ostatnim wystąpieniu prezydenckim, gdy wstał i wyszedł, zostawiając pusty fotel. Raymond Barre ma też coś do powiedzenia o Mitterrandzie, który go określa niełatwym do przetłumaczenia słowem aventurier. To oczywiście nie awanturnik, ale śmiałek, poszukiwacz przygód. Porównuje go do Lorenza Zarabii. Nie opowiada, że w roku 1981 jego naczelnym celem, z którego socjalistyczny prezydent zwierzył się George'owi Bushowi seniorowi, wiceprezydentowi Reagana, było zniszczenie partii komunistycznej. Cokolwiek sądzić o innych aspektach jego spuścizny, które jasno widać w pierwszym omawianym tu materiale, to naczelne zadanie powiodło mu się nad wyraz. W Le Nouvel Observateur znajdujemy natomiast surowy artykuł dotyczący Ruandy i oskarżenia jej obecnego prezydenta Kagamego o zamordowanie 13 lat temu prezydenta Habyarimany, co stało się przyczyną wiadomej tragedii. Oskarżenie takie wystosował francuski sędzia śledczy Jean-Louis Bruguière. Tygodnik dopatruje się zaś wielu słabości w tej hipotezie, opartej na co najmniej wątpliwych zeznaniach byłych współpracowników obecnego prezydenta. Za to pomija ona wszystko, co w nich niewygodne dla Francji i całkowicie ignoruje rolę ekstremistów z plemienia Hutu, którzy rozpętali masakrę nazajutrz po zamachu na Habyarimanę. Sędzia całkowicie zignorował też konkluzję francuskiej misji parlamentarnej, która nie ukrywa wątpliwości co do rzekomych dowodów winy organizacji Kagamego dostarczonych przez emigrantów Hutu. Co gorsza, pisze Le Nouvel Observateur, sędzia rozwija teorię, wedle której Kagame sam zaplanował masakrę swych rodaków, by dzięki temu przejąć władzę. Tygodnik nie skrywa oburzenia. Sędzia nie tylko wybiela sprawców masakry stojących przed Międzynarodowym Trybunałem do spraw Ruandy, ale pomniejsza winę Francji w tej tragedii.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Był to przegląd francuskich tygodników przygotowany i przedstawiony przez Piotra Kamińskiego. W imieniu klubu Grand Europe, paryskiego klubu prasowego zajmującego się sprawami rozszerzonej Europy, Françoise Pons przeprowadziła obszerny wywiad z premierem RP Jarosławem Kaczyńskim. Zostanie on opublikowany w najbliższy wtorek, 6 lutego, w piśmie Politique Internationale. Dzięki uprzejmości autorki uzyskaliśmy już tekst tego wywiadu. Dzisiaj Piotr Błoński omawia sprawy dotyczące spraw europejskich.
Od jakiegoś czasu, zagaja François Pons, Polska sprawia wrażenie, że jest w defensywie, że utrzymuje ze swymi partnerami pewne napięcie w stosunkach. Pojawiła się między Polską a Unią atmosfera nieufności. Ja takiej atmosfery nie odczuwam, odpowiada Jarosław Kaczyński. Utrzymujemy serdeczne stosunki z wieloma krajami Unii. Jeśli pani to tak odczuwa, to z powodu nieporozumienia, które pragnę wyjaśnić. Jesteśmy w pełni zaangażowani w Unii i bardzo z tego zadowoleni. Z tego prostego powodu, że Unia nadzwyczajnie nam się udaje. Dość jednego przykładu. Między rokiem 2004 a 2007 nastąpi prawdopodobnie podwojenie naszego eksportu. Ten znakomity wynik jest oczywiście skutkiem przystąpienia do Unii. Podkreślam, że nie mamy żadnych ukrytych myśli względem Unii Europejskiej, że jesteśmy w niej szczęśliwi. Powtarzam to całemu światu. A czy jest, pyta dziennikarka, w łonie Unii jakiś partner, który jest panu szczególnie bliski? Mam znakomite stosunki z José Manuelem Barroso, świetnym partnerem, konkretnym w dialogu, który moim zdaniem świetnie spełnia swą funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej. Mamy doskonałe stosunki z sąsiadami, Gediminasem Kirkilasem i Mirkiem Topolankiem. Pozytywne są też nasze stosunki z premierem włoskim Romano Prodi i kanclerzem Angelą Merkel. Dodam, że miałem też bardzo konstruktywną rozmowę z francuskim ministrem spraw zagranicznych Philippem Douste-Blazy. Naprawdę nie mamy wcale dużych trudności w stosunkach z innymi państwami europejskimi, nawet jeśli nie zawsze się z nimi zgadzamy, szczególnie z największymi, takimi jak Niemcy. Dlaczego szczególnie z największymi? Bo kiedy apelujemy o wzmocnienie prerogatyw przewodniczącego komisji, jest normalną rzeczą, że wielkie państwa, które w przeciwieństwie do nas nie odczuwają potrzeby swoistej ochrony antyhegemonicznej, mają inne podejście. Silny przewodniczący nie może się im podobać. Taka jest polityka. Nowością jest, to kolejne pytanie dziennikarki, częste uciekanie się przez Polskę do weta, podczas gdy regułą europejską jest konsensus. W każdym razie drażni to partnerów. Jesteśmy, odpowiada Jarosław Kaczyński, wrażliwi na reakcję naszych partnerów, ale jeszcze bardziej na kwestię naszej niezależności państwowej. Nie możemy zgodzić się na to, by Rosja traktowała Polskę tak, jakby ten kraj nie był członkiem Unii Europejskiej. Nie możemy zgodzić się na to, by Moskwa wywierała na nas szantaż gazowy czy naftowy. To nie jest abstrakcja, lecz konkretna groźba. Czy rzeczywiście rosyjska zdolność szkodzenia jest tak znaczna? Jeśli Solidarność Europejska nie działa na naszą korzyść, to tak, na pewno. Rosja chce położyć rękę na naszym przemyśle petrochemicznym, naszych gazociągach i rurociągach i nigdy się z tym nie kryła. A jeśli dopnie swego, Polska byłaby związana. A jak tłumaczy pan, że tego stanowiska nie podzielają jednomyślnie inne kraje uzależnione energetycznie od Rosji, w szczególności Węgry? Są liczne różnice między nami i Węgrami. Po pierwsze, Węgry nigdy nie należały do rosyjskiego imperium. Po drugie, z racji sytuacji geostrategicznej są mniej wystawione na rosyjski apetyt. Następnie Węgry są krajem czterokrotnie mniejszym od Polski i nie mającym interesów na Litwie, Białorusi czy Ukrainie. I wreszcie, to niemała różnica, rząd jest w rękach twardych postkomunistów. Premier Dżurczany jest byłym przewodniczącym Młodzieży Komunistycznej. W stosunku do Moskwy prowadzi politykę przystosowania się, która zawsze była polityką lewicy węgierskiej. W dniu, w którym do władzy wróci prawicowy lider Viktor Orban, stanowisko Budapesztu w kwestii energetycznej prawdopodobnie zmieni się diametralnie. W Polsce postkomuniści, którzy rządzili do listopada 2005 roku, mieli względem Rosji tę samą skłonność do adaptacji. Chyba, dodaje Jarosław Kaczyński, że nie mieli oni wyboru, bo Rosjanie ich trzymają, mają na nich teczki, wiedzą wszystko o ich przeszłości. I jeszcze jedno, ciągnie premier. Z całym szacunkiem, jaki mam dla Cypru, stwierdzam, że blokuje ona negocjacje z Turcją od wielu miesięcy i wcale nie wpływa to na pogorszenie jego stosunków z resztą Unii. No to w takim razie dlaczego Polska, która jest 100 razy większa od Cypru, nie mogłaby mówić nie? My chcemy tylko mieć takie same prawa jak Cypr. Ale powtarzam też, że gdybyśmy nie byli członkami Unii, bylibyśmy w znacznie trudniejszej sytuacji. Niemniej pragniemy, by Solidarność Europejska funkcjonowała w pełni na naszą korzyść. To nie chodzi o przywilej, lecz o zasadę, która stosuje się do wszystkich. I ostatnie pytanie François Pons. Polska pragnie armii europejskiej podporządkowanej NATO, jest gotowa na przyjęcie na swym terytorium amerykańskiej tarczy antyrakietowej, odmowiła współpracy z misją Parlamentu Europejskiego w sprawie domniemanej nielegalnej działalności CIA w Europie. Dlaczego Polska uprzywilejowuje Waszyngton? Po pierwsze, Polska nie zgodziła się jeszcze na nic w kwestii tarczy antyrakietowej. Żadnej decyzji nie podjęto. Co do NATO, to owszem, doceniamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy przedstawiam moje poglądy moim odpowiednikom europejskim, odnoszę wrażenie, że nie traktują mnie oni poważnie. Nie chcą o tym dyskutować. Tak jakby idea sił europejskich w łonie NATO przekraczała ich wyobraźnię. Chciałbym, żeby Europa dysponowała silną armią, ale nie mam na to żadnego wpływu, przyznaje Jarosław Kaczyński w omawianym fragmencie wywiadu dla Politique International.
A wywiad ten omawiał Piotr Błoński. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Poradnik dla eurodeputowanych przygotował Krzysztof Rutkowski. Jest to powtórzenie z ostatniego czwartku.
Od miesiąca Niemcy przewodzą Unii Europejskiej i przewodnictwo to wygląda poważnie, bardzo poważnie nawet. Pani kanclerz Angela Merkel stawia na pracowitość, dyscyplinę i odpowiedzialność. Niemcy zaplanowali w ciągu 6 miesięcy 200 posiedzeń Komisji Europejskiej, sesji plenarnych parlamentu, narad wyspecjalizowanych i zebrań z udziałem ambasadorów oraz ministrów. Dla eurodeputowanych, komisarzy, ambasadorów i ministrów rozpoczęło się ciężkie półrocze. Wielu osobom się wydawało, że Niemcy są ogromnie poważni i brak im poczucia humoru. Okazało się, że Niemcy poczucie humoru mają i to nie byle jakie. Wilhelm Schönfelder, przewodniczący cotygodniowej Narady Roboczej Ambasadorów 27 krajów członkowskich, wystosował do swych kolegów okulnik z zaleceniami, a ściślej rzecz ujmując, z przykazaniami dotyczącymi zachowania się podczas seansów roboczych. Przykazania ujmują w sposób jasny i precyzyjny, co ambasadorom podczas obrad wolno, a czego nie wolno, co wypada, a czego nie wypada i czego należy unikać. Pomiędzy przykazaniami, zaleceniami i ostrzeżeniami znalazł się taki oto paragraf. Należy unikać powtarzania podczas obrad tez, które zostały wypowiedziane już wcześniej w innych gremiach. Uwaga cenna, łącząca wybornie niemieckie poczucie dyscypliny z przekonaniem, niewyrażonym wprost, ale wystarczająco jasno, że życie jest zbyt piękne, by się wzajemnie zanudzać. Kolejne przykazanie przewodniczącego Wilhelma Schönfeldera brzmi równie atrakcyjnie. Nie należy wprowadzać do porządku dnia spraw, którymi mogą się zająć nasi asystenci. I w tym wypadku widzimy jasno, w jaki oryginalny sposób przewodniczący połączył tradycję hegeliańską z duchem kantyzmu. Wszak duch dziejów, w tym szczególnym wypadku dziejów europejskich, wypełnia się tylko wtedy, gdy jego przedstawiciele mierzą wysoko, czyli potrafią formułować wnioski zgodnie z zasadami wypracowanymi przez autora Krytyki czystego rozumu. Oto kolejny przykład głębokiej erudycji przewodniczącego Wilhelma Schönfeldera i jego twórczego podejścia do europejskiej tradycji kulturowej. Następne przykazanie dla eurodeputowanych brzmi bowiem następująco. Jeśli wielu europosłów i ambasadorów jest zgodnych w danym przedmiocie, należy wydelegować jednego spośród nich, by dał owej zgodzie wyraz. Widać jasno, że przewodniczący z uwagą czytał powinowactwa z wyboru Goethego i z tej wielkiej powieści o wznoszeniu budowli i kiełznaniu ludzkich namiętności wyciągnął prawdziwie twórcze wnioski. Najbardziej jednak interesujący jest punkt łączący w sobie zakaz, nakaz i informacje jednocześnie. Wiadomo nie od dzisiaj, że podczas długich i męczących obrad zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i innych organów rodzinnego gmachu wspólnej Europy, eurodeputowani, a nawet ministrowie i ambasadorzy zapadali w swej znojnej pracy w drzemkę, szczególnie wtedy, kiedy wieczór przed obradami nieco się wydłużył. Wilhelm Schönfelder, przewodniczący cotygodniowej Narady Roboczej Ambasadorów 27 krajów członkowskich, o tym doskonale wie. Sformułował więc on następujący punkt swego dekalogu. Uczestnicy mogą sobie bez najmniejszych przeszkód spać podczas obrad, ale nie mogą chrapać. Powinni przynajmniej sprawiać wrażenie, że nie tracą przytomności umysłu. Niektórzy eurodeputowani i ambasadorzy poczuli się lekko dotknięci. Większość natomiast przyjęła zakazy Wilhelma Schönfeldera z życzliwością, a nawet z entuzjazmem. Jego okulnik stał się bowiem niezbitym świadectwem poczucia humoru autora, połączonego z realizmem poznawczym, godnym najszczytniejszych tradycji kulturowych, nie tylko Prus, ale w tym wypadku również duchowego wkładu byłej monarchii austro-węgierskiej. Wszak ostatnie z omówionych przykazań wywodzi się z Haszka.
Kronika religijna. Marek Brzeziński.
Ksiądz Piotr Abbé-Pierre odszedł, ale jest z nami. Wiele mówiono i pisano o tej nieprzeciętnej postaci w historii Francji XX wieku, a w tym przypadku można śmiało powiedzieć, że jej postaci o wymiarze ogólnoświatowym. Okazuje się, zresztą podobnie jak w przypadku Jana Pawła II, że ksiądz Piotr wywołuje nie tylko pozytywne skojarzenia i że nie zawsze patrzy się na niego przez taki pryzmat, jaki by się wydawał naturalny, obrońcy ubogich i głosu upominającego się o nędzarzy. Swego czasu, gdy socjalistyczny mer Paryża nadawał placowi przed katedrą Notre Dame imię Jana Pawła II, zebrała się grupka takich, co to uważali ten gest, w tym miejscu wydawać by się mogło tym bardziej zrozumiały, za napaść na laickość Francji. To, że był papieżem, było dla nich ważniejsze niż waga jego czynów i słów. Podobnie było i teraz. W jednym z podparyskich miasteczek w południowo-wschodniej części przedmieść mer postanowił, że uczniowie szkół podstawowych będą w dniu pogrzebu księdza Piotra czytać fragmenty jego pism i rozmawiać o jego wizji świata. Pamiętamy, że nie była to wizja zawsze zgodna z linią Kościoła i Watykanu. I oto okazało się, że głos upominający się o nędzarzy jest zagrożeniem dla świeckich wartości francuskiej szkoły. Odezwały się wśród nauczycieli protesty, a nie od dzisiaj wiadomo, że najbardziej prawicowo nastawieni francuscy pedagodzy są sympatykami partii socjalistycznej. Że oto w laickiej szkole państwowej mówi się o duchownym. Zupełnie tak, jakby to, że ktoś jest zakonnikiem czy księdzem, przeważało na szali wartości wszystko inne, całe, pełne poświęcenia ubogim życie człowieka. Gdyby był członkiem partii trockistowskiej, to byłoby wszystko w porządku, ale jak jest księdzem, to już wróg numer jeden. Polityczna poprawność zrodziła się ze skądinąd chrześcijańskiej chęci zadośćuczynienia, ale niekiedy żarliwość neofitów jest tak wielka, że aż zaślepia. Przypomina to głosy na ziemi amerykańskiej, że postać świętego Mikołaja w oknie na Boże Narodzenie jest niedopuszczalna, bo obraża uczucia osób wierzących. Już pal 6 to, że świętego Mikołaja Coca-Cola ubrała w czerwony kożuszek i w takim samym kolorze czapkę. Jak święty, to nie może się uśmiechać ze świątecznego okna. Po odejściu papieża Jana Pawła II zorganizowano przepiękną i podniosłą uroczystość w katedrze Notre Dame. Teraz, gdy odszedł Abbé-Pierre, wierni jego pamięci, bo przecież kwiaty pod murem szpitala Val de Grâce składali nie tylko wierzący, w podobny sposób oddawali hołd księdzu Piotrowi. W Bercy, na wschodzie Paryża, na skraju starej dzielnicy, z której pozostały resztki kamienic i magazynów wina, stoi prześliczny kościół Matki Bożej z Bercy. Jezdnia omija go z obydwu stron, a często jadąc prawą stroną, można kątem oka dostrzec ołtarz. Tam spotkało się wiele osób pragnących dać wyraz smutkowi po odejściu księdza Piotra i wierności jego myśli. Czy jego duchowy spadek powinien być ograniczony tylko do terenu kościoła? Czy nie wolno mu wyjść na ulicę, zajrzeć do szkoły, bo tam wywołuje oburzenie obrońców świeckości? Może należałoby w szkołach zakazać czytania wszelkich książek traktujących o sprawach duchowych, o religii czy o kościele. Ojciec Benoît Dominique de la Soujol, dominikanin, profesor teologii w Uniwersytecie we Freiburgu w Szwajcarii, proponuje klasyczne, bardzo solidnie osadzone w materiale historycznym i faktograficznym spojrzenie na Kościół od jego zarania po dzisiaj. Jest to wstęp do poznania w wielu przypadkach owianej tajemnicą historii Kościoła katolickiego. Autor podaje definicję Kościoła, przedstawia jego ojcu, wyjaśnia credo, co to znaczy, że Kościół jest święty, katolicki i apostolski. A to sięgnięcie do źródeł jest dla ojca Benoît Dominique'a okazją, aby podzielić się swoimi refleksjami na temat miejsca Kościoła katolickiego Piłsudskiego na mapie religijnego pluralizmu naszych czasów, stojących w obliczu wyzwania, jakim jest dla wielu ekumenizm i przekazywanie wiary. Inny autor, Gilles Routier, jest profesorem teologii i religioznawstwa w Uniwersytecie Laval w Quebecu, we francuskojęzycznej prowincji Kanady. Specjalizuje się w odbiorze treści i w interpretacji ustaleń II Soboru Watykańskiego. Profesor Routier analizuje zmiany, jakie muszą zajść w Kościele w 40 lat od Soboru, a jednocześnie i trudności, jakie napotyka Kościół we wprowadzaniu tychże zmian dotyczących zarówno hierarchii, jak i mentalności. Proponuje nowe spojrzenie na liturgię, na ekumenizm, na kult maryjny i na sposób zarządzania Kościołem. To takie, jak to ujmuje, czeladnictwo w dziele poznawania nowego katolicyzmu. Dwa dzieła, dwa typy myślenia. Pokazuje, że refleksja eklezjastyczna wędruje różnymi szlakami, tylko nie zaślepienia.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Stałe przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli jest najważniejszą polską placówką dyplomatyczną. Od 1 lutego jej szefem jest Jan Tombiński, który przez ostatnie 5,5 roku pełnił obowiązki ambasadora Polski we Francji. Jan Tombiński, absolwent historii i filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, do dyplomacji trafił w latach 90. Był sekretarzem ambasady w Pradze, ambasadorem w Słowenii, a po powrocie do Warszawy kierował Departamentem Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Czy doświadczenia zdobyte w czasie ostatniej misji, którą było reprezentowanie Polski we Francji, w historycznej chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej, będą pomocne na nowej placówce? Jan Tombiński.
Te ponad 5,5 roku spędzone w Paryżu było cały czas związane z problematyką integracji europejskiej, bo pierwszy okres mojego pobytu we Francji był podporządkowany przygotowaniu polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i prezentacji różnych polskich interesów w ramach procesu przygotowawczego do wejścia do Unii i procesu negocjacji. Pamiętam, że ten pierwszy okres był naznaczony przede wszystkim dyskusją o rolnictwie polskim, o zdolności administracji polskiej do wywiązywania się ze zobowiązań wspólnotowych. Był to okres, w którym musieliśmy partnerów francuskich przekonywać do tego, że 15 lat reform w Polsce było podporządkowane właśnie temu zasadniczemu celowi przygotowania Polski do skutecznego członkostwa w Unii Europejskiej. Nasze przygotowanie nie zaczęło się w momencie otwarcia negocjacji. Nasze przygotowanie rozpoczęło się 4 czerwca 1989 roku w dniu wyborów, które doprowadziły do przełomu i zakończyły okres komunizmu w Polsce. Stąd te negocjacje doprowadziły w miarę szybko do polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, mimo różnych oporów, mimo różnych głosów, które we Francji dało się słyszeć, że Polska nie reprezentuje wizji wspólnotowej, nie reprezentuje wizji politycznej Unii Europejskiej, że traktuje Unię Europejską jako strefę wolnego handlu, strefę rozwoju gospodarczego. Te wszystkie głosy się okazały głosami zupełnie pozbawionymi podstaw. Polska miała od początku wizję polityczną Unii Europejskiej i stąd cały ten okres ostatni był okresem politycznego działania na rzecz wpisania Polski do Unii Europejskiej. I często te zarzuty, któreśmy słyszeli pod adresem Polski, były raczej przejawem pewnej frustracji francuskiej co do wizji Unii Europejskiej niż odpowiadały rzeczywistemu polskiemu nastawieniu. A więc, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, te wszystkie wcześniejsze pytania o naszą wizję Unii Europejskiej okazały się pytaniami zupełnie niewłaściwymi w kontekście politycznym, w jakim się znalazła Unia Europejska. Okazało się, że pytań jest znacznie więcej i należy je kierować nie tylko do Polski, ale do wszystkich państw członkowskich, w tym szczególnie do Francji. I okres ten 2004-2005 roku był pod tym względem szalenie interesujący, bo ujawnił również bardzo poważne napięcia wokół samego projektu europejskiego we Francji i ujawnił napięcia pomiędzy społeczeństwem a elitami francuskimi co do właściwej prezentacji tego, czym dla Francji jest Unia Europejska. Ale wielkim efektem, wielkim rezultatem tego okresu jest to, że po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska i Francja są częściami tej samej wspólnoty instytucjonalnej, tej samej wspólnoty przeznaczenia. W poprzednich okresach było zwykle tak, że ta relacja była asymetryczna między Polską a Francją. Polska patrzyła na Francję jako na wielkiego sojusznika na Zachodzie, jako pewien wzór kulturowy, jako kraj, z którym wiązaliśmy różne nadzieje. Francja natomiast patrzyła na Polskę jako takiego trochę ubogiego krewnego w Europie Środkowej, z którym jest związana więzami krwi, więzami sympatii, często podziwu, ale nie było wizji Polski jako partnera. Dzisiaj jesteśmy, Polacy i Francuzi, Polska i Francja, pytani o te same problemy w tym samym czasie i w ramach tych samych struktur. To zmienia ogromnie wizję relacji polsko-francuskich.
Tak jest, ale moment jest również bardzo trudny. Obejmuje pan stanowisko ambasadora Polski w Brukseli w momencie, kiedy ciągle nierozwiązany jest spór polsko-rosyjski o rosyjskie embargo na polskie mięso, w momencie, kiedy toczy się również debata na temat bezpieczeństwa energetycznego. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała Polskę do większej solidarności właśnie w tej sprawie, czyli w podtekście należy odczytać pewien zarzut, że Polska nie wykazuje odpowiedniej solidarności. Jest też sprawa traktatu konstytucyjnego, w sprawie którego Polska na razie nie zajęła ostatecznego stanowiska, więc moment jest równie trudny, jak w chwilach poprzedzających przystąpienie Polski do Unii.
Moment jest trudny, ale tym większe wyzwanie i tym ciekawsza praca. Rzeczywiście jest tak, że Polska użyła instrumentów dość takich twardych w polityce europejskiej, ale ze względu na to, że myśmy odczuwali brak solidarności struktur europejskich z Polską w momencie, gdy to było potrzebne. I cała sprawa weta polskiego w związku z nierozwiązaną sprawą embarga na eksport polskiego mięsa do Rosji wynikała z tego, że struktury właściwe Komisji Europejskiej do tej sprawy nie przywiązywały żadnej wagi przez poprzednich wiele miesięcy. I trwało zaniedbanie wielomiesięczne, które spowodowało, że Polska w pewnym momencie musiała powiedzieć: solidarność, świetnie, od nas się solidarności wymaga, ale my też oczekujemy, że w sprawach, które nas dotyczą, solidarność również będzie obowiązywała pozostałych partnerów. Jeśli chodzi o politykę energetyczną, to Polska, jak pamiętamy, rok temu wylansowała plan Paktu Energetycznego Europejskiego i wpisanie zasady solidarności w sprawach energetycznych do pewnych zasad działania Unii Europejskiej. I dzisiaj nawoływanie do Polski o większą solidarność w sprawach energetycznych wydaje mi się dość dziwne, bo nie Polska jest krajem, który blokuje jakieś rozwiązania europejskie w sprawach energetycznych. Wręcz przeciwnie, Polska domaga się tego, żeby obszar Unii Europejskiej miał równy i zrównoważony dostęp do surowców energetycznych. Gdy popatrzymy dziś na mapę zaopatrzenia Unii Europejskiej jako całości w surowce energetyczne, widzimy, że Europa Środkowa jest w sytuacji upośledzonej w stosunku do reszty Europy, ponieważ jest zależna w imporcie swoim praktycznie w 90% od dostaw rosyjskich. Dywersyfikacja zaopatrzenia w surowce energetyczne ze strony Europy Środkowej oznacza mniej gazu rosyjskiego, więcej gazu z innych regionów. Oznacza mniej ropy rosyjskiej, a więcej z innych regionów. Z perspektywy Francji może być inaczej, bo Francja uzyskuje dostawy z czterech kierunków w sposób w zasadzie równomierny, po 25-30% z czterech różnych kierunków, i dla niej wzrost dostaw z kierunku rosyjskiego nie stanowi istotnego zagrożenia. Dla nas to jest sprawa no, życiowa, aby mieć dostęp do innych źródeł. To nie znaczy, że my nie chcemy, czy chcemy zatrzymać import gazu z Rosji, czy ropy z Rosji. Natomiast chcemy na wszelki wypadek mieć możliwość dostępu także do innych dróg zaopatrzenia.
Być może jest po prostu tak, że nie chodzi o jakiś głębszy kryzys między Polską a Unią Europejską, tylko o normalne rozbieżności dotyczące interesów poszczególnych państw członków Unii lub po prostu o fakt, że przez dłuższy czas, jeżeli wierzyć dyplomatom zachodnioeuropejskim w Brukseli, nie było po prostu z kim na ten temat rozmawiać, bo właśnie stanowisko, które pan obejmuje, było nieobsadzone.
Nie będę komentował przeszłości. Uwaga moja się skupia na przyszłości, na tym, co mam do zrobienia. I na pewno problematyka Solidarności Europejskiej, tak w zakresie współpracy z zewnętrznymi partnerami, jak i w zakresie zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej, będzie jednym z wiodących tematów naszej prezentacji, naszej obecności w Unii Europejskiej. Równocześnie z naszej strony należy oczekiwać także tego, że będziemy chcieli do świadomości społeczeństw Europy Zachodniej wprowadzić historię Europy Środkowej. Widzimy dzisiaj, jak bardzo często mamy do czynienia z ignorancją tego, czym jest Europa Środkowa, jak skomplikowana jest historia relacji bułgarsko-greckich, czy polsko-niemieckich, czy węgiersko-słowackich, a one też stanowią część historii europejskiej. Przez kilkadziesiąt lat Europa Zachodnia żyła w przekonaniu, że historia Europy to historia Europy Zachodniej. Aby strategicznie patrzeć w przyszłość, trzeba znać historię całej Europy.
Wielu komentatorów uważa, że po 1989 roku stosunki polsko-francuskie uległy pewnemu rozluźnieniu. Pańska misja przypadała właśnie na okres dyskusji wokół wystąpienia prezydenta Chiraca w Polsce, krytyk francuskich wobec zakupu amerykańskich samolotów przez Polskę. Ostatnio mówiło się dużo o polskim hydrauliku. Jednocześnie stosunki gospodarcze polsko-francuskie rozwijają się doskonale. W związku z tym, jak naprawdę z punktu widzenia ambasadora Polski we Francji wyglądają te stosunki polsko-francuskie? Czy jest tak źle, jak mówią niektórzy, czy jest jednak trochę lepiej?
Jest i tak, i tak. Nie tylko optymizm urzędniczy przeze mnie przemawia, gdy mówię, że rzeczywisty stan stosunków polsko-francuskich jest znacznie lepszy niż ich publiczna prezentacja i postrzeganie przez opinię publiczną. Stosunki gospodarcze są bardzo dobre. W ciągu ostatnich 5 lat praktycznie podwoiliśmy wartość obrotów handlowych i Polska wyrównała saldo obrotów z Francją, a więc eksport praktycznie równa się importowi, co jeszcze niedawno nie miało miejsca. Mamy bardzo wiele inwestycji francuskich w Polsce. Polskie inwestycje zaczynają się pojawiać we Francji, co też świadczy o tym, że polska gospodarka nabrała na tyle już doświadczenia i polscy biznesmeni nabrali na tyle odwagi i zdołali zgromadzić kapitał pozwalający im na pojawianie się na tak trudnym rynku jak rynek francuski. W sprawach realnej polityki europejskiej, tam gdzie chodzi o rozwiązywanie konkretnych problemów, dam przykład polityki obronnej, misja w Kongo, Europejska Agencja Obronności, tworzenie europejskich zdolności obronnych, czy też budowa europejskiej polityki sąsiedztwa, budowa europejskiej przestrzeni badań naukowych. Tam wszędzie jesteśmy bardzo blisko z francuskimi partnerami. Oczywiście to się nie bardzo da zaprezentować publicznie. Brakuje takich wydarzeń spektakularnych, które by może zmieniły postrzeganie relacji przez obywateli w obu krajach. Ale nie będę zdradzał tutaj tajemnic. Przygotowujemy pewne spektakularne wydarzenia w tym roku i mam nadzieję, że mój następca, ambasada, która dalej będzie prowadzić swoją pracę w tym samym duchu, w jakim prowadziliśmy przez poprzednie lata, doprowadzą do tego, że takie spektakularne wydarzenia się pojawią i może zmieni to także atmosferę mówienia o Polsce we Francji.
Mówił Jan Tombiński, ambasador Polski przy Unii Europejskiej, były ambasador Polski we Francji.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Nowa płyta Françoise Hardy ukazała się pod koniec roku 2006. Nosi tytuł Parenthèse, a w jej nagraniu towarzyszyło gwieździe kilku jej estradowych kolegów, m.in. Alain Delon, Julio Iglesias, Alain Souchon, Henri Salvador, Thomas i Jacques Dutronc. No i ostatni, oprócz towarzyszenia jej na estradzie, towarzyszą jej w życiu prywatnym. Pierwszy jest jej synem, drugi zaś mężem. Zacznijmy może właśnie od tego duetu. Duetu, bo śpiewa małżeństwo, syn natomiast jest realizatorem nagrania, występuje również w roli gitarzysty. Piosenka Amour, toujours, tendresse, caresse jest starą piosenką Jacques'a Dutronca ze słowami Jacques'a Lanzmana.
Comme l'argent, une monnaie qui sert de placement. L'amour est stable et éternel, jamais on lui coupera les ailes. L'amour, ce n'est pas comme le charbon, vous en épuisez jamais le filon. L'amour, c'est plutôt comme le béton, un matériau de construction. Il y a toujours de l'embauche par de l'occasion chez les âmes. Le grand amour, ça marche toujours. Ça marche la nuit, ça marche le jour. Ça fait maintenant des millénaires, c'est toujours le même dictionnaire.
Bachung to jeden z najbardziej znanych współczesnych piosenkarzy. Był on idolem François Hardy, pozostaje jednym z jej ulubionych kolegów estradowych. Charles Trenet to już prawdziwa legenda francuskiej piosenki. Śpiewać piosenkę Treneta w duecie z Bachungiem to musiało być prawdziwe przeżycie dla François Hardy, mimo tych wszystkich lat kariery piosenkarskiej, jakie ma za sobą, i jej własnej już ugruntowanej sławy. ale warto było. Kerestetil de nos amours, piosenkę Charles Trenetta, śpiewają Françoise Hardy i Alain Bashung.
À ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux? D'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent,
baisers volés, rêves mouvants.
Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le chat visage de mon passé.
Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois.
Les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés, pourquoi?
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse.
Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela?
Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché.
Et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Trudno się zdecydować, czym zakończyć nasze krótkie spotkanie z ostatnią płytą Françoise Hardy. Czy duetem z Henri Salvadorem w piosence, do której słowa napisała Françoise Hardy, Le Fou de la Reine, czy piosenką, którą już Państwu przedstawiałam w wykonaniu Françoise Hardy, Partir quand même, tym razem zaśpiewaną z Julio Iglesiasem, czy przetłumaczoną amerykańską piosenką Soleil, tu w duecie z Alanem Soszonem. No cóż, postawmy na Alana Delona, a resztę pozostawiam Państwu do samodzielnego odkrycia. W François Sardy i Alain Delon w piosence mało znanego we Francji szwajcarskiego autora Jeana Barta, Modern Style.
Qui ne se joignent pas, Mademoiselle Brown. Et le cœur se déchire quand les chiens sont lâchés. Amour, amour.
Anglaise moderne style ou européen recyclé. Les intermittences de nos cœurs. Mon Dieu, quel cri de douleur.
Qui ne se joignent plus, Mademoiselle Brown. Ou on court dans la rue pour sauver sa peau, Mademoiselle Brown.